O prawie przy kawie.
Cześć, Jakub Próżniak, witam Was w audycji O prawie przy kawie, a moim i Waszym gościem jest Maciej Cholewiński z Fundacji Prawo dla Obywatela. Cześć.
Dzień dobry wszystkim, cześć.
I dzisiaj sobie porozmawiamy o hejcie właśnie. Czym jest hejt właśnie z takiego prawnego punktu widzenia?
No i tutaj natrafiamy jak zwykle w prawie na pierwszy problem, jak zdefiniować taki hejt. No, wydaje się słowo dość proste z angielskiego, tak, oznaczające nienawiść, czy jakiś komentarz, który jest nienawidzący, nawołuje do nienawiści, lub jest przesadnie krytyczny, tak. Natomiast z prawnego punktu widzenia, kiedy można uznać, że coś jest hejtem i coś podlega jakiemuś sankcjonowaniu prawnemu, czy to w prawie cywilnym, czy w karnym, to już jest bardziej trudne zagadnienie, no bo pytanie, gdzie jest granica dozwolonej krytyki kogoś lub czegoś, a gdzie jest ten klasyczny hejt?
No właśnie, bo się często mówi, że taka krytyka krytyczna, tak, to jest jeszcze dopuszczalna, ale taki hejt bezpodstawny to już jest niedopuszczalne.
Tylko pytanie, bo krytyka też może być bezpodstawna, prawda? Też możemy skrytykować. Pytanie zazwyczaj tutaj, jeśli miałbym jakoś się pokusić o to zdefiniowanie, kiedy to jest hejt, to zależy, kto jakich słów używa i w jaki sposób. I czy te słowa są jakieś nacechowane agresją, czy te słowa dążą do jakiegoś znieważenia kogoś, zniesławienia, czy to jest po prostu pewna polemika w dyskusji. Zwłaszcza w dyskusjach, no, w Polsce politycznych mamy do czynienia z bardzo dużym nacechowaniem emocjonalnym pewnych wypowiedzi, to również osób z życia publicznego, również w sieci, no bo jak wiemy, hejt to jest raczej zjawisko sieciowe. No i pytanie, kiedy oni to przekraczają, a kiedy nie, no i tu jest największa zagwozdka dla sądów, które ewentualnie by takie sprawy rozstrzygały.
No właśnie, mówisz raczej zjawisko sieciowe. Czy to jest zjawisko dotyczące głównie sieci, czy raczej zdecydowanie tylko i wyłącznie sieci?
No jeżeli mówimy o hejcie, to raczej to nam się kojarzy. To jest takie bardziej zdefiniowane pod internet, tak? Że to jest taki troszeczkę inna odmiana właśnie obrażania kogoś, zniesławiania, tak? Naruszania jego dóbr osobistych. I w tym aspekcie jakby należałoby powiedzieć, że to się dzieje głównie w internecie. Pytanie też, czy to jest tylko w internecie się dzieją, że tak powiem, rzeczy nieprzyzwoite, czy tam nawołujące do nienawiści komentarze? No na pewno nie.
Czyli nie mógłbym powiedzieć ewentualnie, że nie wiem, mój wykładowca hejtuje moją pracę na przykład, którą napisałem.
To jest takie potoczne określenie.
Natomiast znaczy, jeżeli wykładowca, tak, ale w tym
jeżeli wykładowca użyłby na przykład przy ocenie merytorycznej pracy, użyłby słów uznawanych za obelżywe albo by jakoś obraził cię, mówiąc, że co za głupek tą pracę napisał i tak dalej, no to już można by się zastanowić, czy to nie podlega jakiemuś sankcjonowaniu.
No właśnie, sankcjonowaniu. Czy coś w ogóle grozi za hejtowanie? Jeżeli już określimy, że to, co jak ten komentarz, czy jakieś ogólnie stosunki słowne, które nas dotyczą, nas czy kogokolwiek innego, są hejtem, to co ta osoba hejtująca, ten hejter może za to dostać, tak kolokwialnie mówiąc?
Pierwsza sprawa to jest kwestia tak zwanych roszczeń cywilnych, czyli na tej podstawie cywilnej to jest ochrona dóbr osobistych, tak? Jeżeli ktoś zaatakował nasze dobra osobiste, to jest również dobre imię, wizerunek i tego typu wartości, które uważamy za cenne, to możemy wystąpić na drogę cywilną i domagać się odpowiednio, a to sumy zadośćuczynienia, a to zapłaty na cel społeczny, a to zaprzestania w ogóle, czy usunięcia jakichś konkretnych komentarzy. Także tutaj wachlarz tych cywilnych rozwiązań jest spory, ale opiera się tak naprawdę, tak jak mówię, na dobrach osobistych. Natomiast dużo bardziej zaawansowaną sankcją za ewentualny hejt, to już jest wchodzi prawo karne. Mamy do czynienia z dwoma takimi przestępstwami klasycznymi, które podpadają jakby pod ten hejt. To jest zniesławienie i znieważenie. Zniesławienie polega na pomówieniu innej osoby, tak aby kogoś poniżyć w opinii publicznej lub narazić jakiegoś zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu. Zniewaga natomiast jest już takim, można kolokwialnie powiedzieć, że to jest jakieś lżenie z kogoś, tak wprost obrażanie, tak jak powiedzenie właśnie, ty głupku, a już na przykład powiedzenie ty złodzieju niekoniecznie, bo to może być na przykład co do polityka powiedzenie do niego ty złodzieju, zadanie tego komentarza, to już może go po prostu zniesławiać i narażać na publiczne jakieś szykany. Więc właśnie, to są te karne rzeczy i za to może nawet grozić pozbawienie wolności, natomiast zazwyczaj tutaj sądy poprzestają na jakichś grzywnach właśnie, ewentualnie ograniczeniach wolności. Musimy też pamiętać o tym, że wszystko to, co zostawiamy w sieci, ma jakiś swój ślad i żebyśmy pamiętali o tym, że nawet jeżeli piszemy coś anonimowo, To jest w stanie, można do osoba tego dojść, odpowiednio, to jest. Odpowiednio zdeterminowana jest w stanie nas namierzyć w odpowiedni sposób.
Jeszcze taki wątek chciałem poruszyć, cyberprzemocy. Też, co to jest właściwie ta cyberprzemoc?
To jest takie pojęcie bardziej z natury psychologii niż z prawa, ale to się troszeczkę przecina. No nie wszystko w prawie musi mieć swoją definicję. Też słusznie tak uważam.
Niemożliwe.
Ale, no tak, chociaż ja myślę, że powoli polskie państwo dąży do tego, żeby tak było, żeby wszystko miało swoją definicję, było określone i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o cyberprzemoc, to należałoby to określić takim ogólnym pojęciem, że to jest jednocześnie prześladowanie, zastraszanie, nękanie innych osób z wykorzystaniem środków masowego porozumiewania się, tak? Czyli przede wszystkim internetu, SMS-u, poprzez mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne. I taka cyberprzemoc już może przejawiać bardzo różne postacie, bo czasami jest to ten hejt, o którym rozmawiamy, tak? Właśnie kogoś obrażanie, zniesławianie i tak dalej. Czasami może to być na przykład włamywanie się do kogoś na portale społecznościowe, to już jest inne jeszcze przestępstwo, naruszenie tajemnicy korespondencji. Czasami to może być grożenie w sieci. To mogą być wszystkie przestępstwa, które możemy sobie tak naprawdę wyobrazić, które na co dzień możemy popełnić bez wykorzystania internetu, tylko poczynione właśnie albo w internecie, albo przez właśnie takie środki jak SMS, właśnie mail i tego typu środki masowego porozumiewania się, które tutaj to należy podkreślić, że ta cyberprzemoc jest bardzo groźna w dzisiejszych czasach, bo wielu młodych osób szczególnie i mamy przypadki, no, zresztą dość głośne medialnie, w których właśnie takie ośmieszanie, zastraszanie w sieci spowodowało, że osoba się taka targnęła na swoje życie i to ma bardzo poważne konsekwencje, takie też życiowe, już nie tylko prawne dla tych osób, które taką cyberprzemoc stosują.
Czyli cyberprzemoc to też trochę zahacza o ten temat, który mówiliśmy ostatnio, o stalkingu.
Troszeczkę tak. Stalking jest takim bardziej zaawansowanym przestępstwem, ponieważ no tutaj po pierwsze trzeba to robić uporczywie, chodzić za kimś, wzbudzać jakieś poczucie zagrożenia i tak dalej. Tutaj tak naprawdę wystarczy zrobić komuś jakieś zdjęcie, upublicznić jakieś zdjęcie, którego jakoś ma ośmieszyć, nawet robiąc tego klasycznego mema i tak dalej. Jeżeli mam do czynienia z osobami małoletnimi, to takie rzeczy, które robią rówieśnicy, bardzo odbijają się na ich psychice, no i czasami to prowadzi do tragedii.
No to, żeby nie doprowadzić do tragedii, my sobie zrobimy krótką przerwę i wrócimy za chwilę.
O prawie przy kawie.
Dalej rozmawiamy o hejcie, o hejtowaniu i o ewentualnych prawnych konsekwencjach. I czy hejt może ujść bezkarnie? Jakimś sposobem. Czy to może pójść rzeczywiście bezkarnie, bez żadnych konsekwencji?
Jak najbardziej
prawnych?
Może i ja przypuszczam, że często uchodzi, ponieważ sama droga do tego, żeby hejtera znaleźć, nie jest prosta. Jest to możliwe i każdy powinien mieć tego świadomość, że w sieci wbrew pozorom nie jest anonimowy. Korzysta z jakiegoś określonego urządzenia, czy to z komputera, czy to ze smartfona, czy z telefonu i jest, że tak powiem, namierzalny w jakiś sposób. Nawet jeżeli korzysta z tak zwanych sieci ogólnodostępnych, to jesteśmy w stanie jakoś znaleźć go zazwyczaj, jeśli chodzi o komputer, po adresie IP. Taka droga jednak jest dość problematyczna, ponieważ najpierw osoba, która poczuła się w jakiś sposób obrażona, czy zhejtowana, tak, czy w ogóle poczuła się jakoś zagrożona jakimś no, wyjątkowo agresywnym komentarzem, musi po pierwsze złożyć wniosek do administratora danego portalu, czyli jeżeli to będzie Facebook, to do Facebooka, o ustalenie numeru IP. Gdyby taki administrator się nie zgodził, a to się też zdarza i to też trzeba brać pod uwagę, to trzeba się zgłosić do tak zwanego GIODO, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może nakazać coś takiego zrobić. W przypadku Facebooka jest to tyle problematyczne, że Facebook nie do końca podlega polskiemu prawu, ale w pewnych kwestiach współpracuje z organami ścigania, więc jest to też jak najbardziej możliwe i też są przykłady właśnie z sytuacji, w których przez Facebooka udało się ustalić takiego hejtera i wymierzyć mu jakąś sprawiedliwość.
A gdybyśmy się udali na policję na przykład z takim...
Gdy mamy już numer IP, możemy się udać na policję.
Czyli najpierw musimy ustalić numer IP.
Tak, najpierw musimy ustalić numer IP, zwrócić się do tego administratora danych, czyli zacząć jakiegoś portalu, potem on ustala to IP i gdy już mamy to IP, oczywiście tutaj też wchodzą sieci internetowe, tak, które muszą pewne dane przekazać. Gdy już mamy to IP, możemy pójść na policję, do prokuratury w celu ustalenia takiej osoby, ponieważ zarówno zniesławienie, jak i znieważenie to są takie przestępstwa, które jest tak zwany tryb prywatno-skargowy, czyli sami musimy działać w tej kwestii. Policja ani prokuratura nie wytoczy za nas aktu oskarżenia, sami musimy to zrobić. Więc policja oczywiście może namierzyć taką osobę i zidentyfikować jej dane osobowe i wtedy już mamy jej dane, adres zamieszkania, zazwyczaj z którego się logowała, tak? Często mamy informacje, kto jest właścicielem danego urządzenia, tak? Na kogo jest ewentualnie zarejestrowany, kto mógł go używać. I to już bardzo zaawansowane technologie wchodzą, które też mogą sprawdzić, kto się dokładnie z czego logował, jakie karty miał pootwierane i tak dalej. To jest możliwe i to jest do wyśledzenia w dzisiejszych czasach jak najbardziej, więc tutaj odpowiedzialność za słowa pewna tego hejtera jest, tylko no, jak sam słyszysz, proces jest dość trudny, żmudny, a nie każdy by chciał, szczególnie wśród osób powiedzmy publicznych i znanych, się tym zajmować, bo by musiał dużo komentarzy, że tak powiem, pozgłaszać, dużo osób namierzyć i dużo osób powytaczać procesy, co no, nie zawsze komuś się chce, że tak powiem.
No i też ewentualnie jest taka kwestia teraz, czy policja, czy prokuratura, czy ktokolwiek na tym etapie tego zgłaszania, że zostaliśmy zhejtowani, może powiedzieć, panie, ale to nie jest w ogóle ani zniesławienie, ani nic takiego. To jest po prostu złośliwy komentarz i on nie podlega pod definicję hejtu.
To jest też dobre pytanie. Akurat w tej sytuacji należałoby naciskać, składać te odpowiednie jakieś zażalenia na odmowę podjęcia pewnych czynności, bo prokuratura albo policja w takim wypadku powinna podjąć pewne czynności właśnie celem ustalenia, co to jest za osoba, nawet jakiegoś jej przesłuchania takiego pojedynczego, bo jak mówię, ona nie wytoczy nigdy aktu tutaj oskarżenia, ale powinna takie czynności podjąć. Żyjemy w jakimś państwie prawa, też musi być jakieś środki do tego, żeby pewne takie osoby ścigać i też wiem ze swojego jakoś doświadczenia, że część policji nie robi z tym problemów. Tak, oczywiście będzie część też policjantów pojedynczych, tak, którzy zawsze będą uważali, że to nie jest przestępstwo i, że tak powiem, będą specjalizowali się w umorzeniach różnych postępowań. W przypadku na przykład groźby karalnej, która też występuje w internecie i to już jest takie bardziej zaawansowane, że tak powiem, narzędzie, no bo to już nie jest zniesławienie, znieważenie, to już jest wywołanie u kogoś jakiegoś poczucia zagrożenia. W przypadku takiej groźby karalnej często spotykam się z opinią wśród policjantów, oczywiście nie wszystkich, że tylko wtedy, kiedy ktoś grozi śmiercią, to jest to przestępstwo. Jeżeli ktoś nie grozi śmiercią, to nie wiem, na przykład grozi, nie wiem, oblaniem nas kwasem, albo grozi, że poczekam tutaj na ciebie pod pracą i będziesz miał, że tak powiem, problemy, to już nie jest groźba karalna, a jak najbardziej jest, jeśli wywołuje nas jakieś uzasadnione poczucie zagrożenia.
No tak, czyli już trochę, myślę, poszerzyliśmy, rozjaśniliśmy wasze horyzonty odnośnie do hejtu, bo nawet nie wiedziałem, że hejt może być karalny. W sensie takim prawnym. Wiedziałem, że to jest jakby złośliwe i nienormalne tak społecznie, ale nie wiedziałem, że to może być karalne. Za to ci bardzo dziękuję, że rozjaśniłeś mi te informacje w mojej głowie.
Tak, bo rozmawialiśmy tutaj o zniesławieniu, znieważeniu, tak? A to jest takie, że tak powiem, bardzo ocenne, czy ktoś tutaj został zniesławiony, znieważony, tak? Jak ktoś kogoś, nie wiem, nazwie w sieci alkoholikiem, bo uważa, że dana osoba się zachowuje, albo pisze komentarze nieodpowiednie, albo świrem kogoś nazwie i tak dalej. No pytanie, czy to już jest hejt? No jest to moim zdaniem jakieś znieważenie ewentualne. Tak?
Jeżeli kogoś się nazwie gimbusem, teraz nie wiadomo,
czy... No to już bym powiedział, już nie przesadzajmy, tak? No właśnie kogoś gimbusem jest niekulturalne na pewno i w sieci powinno się jakieś kultura obowiązywać dyskusji tak samo jak na co dzień. Niektórzy o tym zapominają niestety, ale to chyba jednak przesada. Natomiast to, co chciałem szczególnie powiedzieć, że są też dalej idące przestępstwa przy wykorzystaniu słów w kodeksie karnym, tak? Na przykład zniewaga jakiejś grupy ludności albo osoby z powodu jej przynależności narodowej, rasowej, wyznaniowej i to już jest ścigane z urzędu. To już nie jest tryb prywatno-skargowy. Tutaj bo jest kara pozbawienia wolności do lat 3 za takie wpisy, albo też nawołujące do nienawiści, tak? Albo też propagujące ustroje totalitarne, które zresztą są w Konstytucji, zakazane jest ich propagowanie. Tam już są dużo, że tak powiem, bardziej poważne sankcje i tutaj policja i prokuratura powinny działać już często samodzielnie, gdy tylko dostaną takie zgłoszenia, że
z automatu,
ktoś, tak, że ktoś
z urzędu.
Jeżeli ktoś tutaj złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, że dana osoba pod jakimś tam nickiem się ukrywająca, czy nawet często zmienianie nazwiska, to swoją drogą nierozsądne pisać zmienianie nazwiska, takie rzeczy, nawołuje do jakiejś nienawiści rasowej, czy to do jakiejś grupy etnicznej, czy to do jakichś, no mówię, osób o innym kolorze skóry, to tak naprawdę taka osoba się po prostu już naraża na taki wyrok karny porządny, z urzędu, już nawet do pozbawienia wolności może tutaj dojść. Także taka sytuacja jest już bardziej kwalifikowana, tak? Także też trzeba rozróżnić ten zwykły, taki tradycyjny hejt od właśnie nawoływania do nienawiści na właśnie tle różnym, też rasowym, właśnie etnicznym. Czy też po prostu taka zniewaga osoby ze względu na to, skąd pochodzi i kim jest.
A można nawoływać do nienawiści w stosunku do jednej osoby?
Oczywiście, oczywiście. Dlaczego nie?
I to też wtedy będzie łapane z urzędu?
Może inaczej, bo tu chodzi o to, że można znieważyć konkretną osobę, czyli po prostu ją obrazić ze względu na jakąś przynależność etniczną. I to też jest. Natomiast samo moim zdaniem to też jest troszeczkę nawoływanie do nienawiści, ale jeżeli na przykład... Ale odnośnie nawoływania do nienawiści, to musimy pamiętać, że właśnie mamy te wszystkie totalitarne ustroje, które się często tym kierują i o tym głównie mówi ten przepis, tam artykuł 256 kodeksu karnego, który właśnie sankcjonuje to, że nawołujemy ogólnie do nienawiści właśnie rasowej, etnicznej i tak dalej. I to powinno być przez państwa z Polski ścigane, co zresztą ostatnio jest dość gorącym tematem i nie zawsze jest tak chętnie ścigane przez państwo polskie, bo jest to też trudne, żeby kogoś złapać, a do tego musi on to publicznie robić, a nie na przykład prywatnie w swoim domu, tak? Więc nie jest to łatwe. Trzeba kogoś nagrać, kiedy robi coś publicznie, albo ktoś musi to widzieć, że ktoś publicznie nawołuje. No, o ile chodzi o internet, to jest łatwiejsze, tak? Umieszczenie komentarza na publicznym Facebooku jakiejś osoby, czy umieszczenie na swojej nawet osi czasu publicznego komentarza, nie skierowanego tylko do znajomych. Oczywiście z jakimiś tam ksenofobicznymi, tak, czy rasistowskimi odniesieniami, to już jest jak najbardziej kwestia prawnokarna wtedy.
No to już jeszcze więcej rzeczy, które już chyba, myślę, rozjaśniliśmy właśnie względem hejtu, hejtowania, cyberprzemocy, jak i tego nawoływania do nienawiści. Mamy nadzieję oczywiście, że nie będziecie nawoływać do nienawiści, nic takiego robić, bo to jest karalne.
Nie, tym bardziej, że i mam tutaj kilka takich ciekawych orzeczeń sądów, które właśnie na ten temat się wypowiadały dość świeżo. Na przykład sąd w rejonowym we Wrocławiu skazał 22-letniego studenta na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, czyli prace społeczne, i zobowiązał go do pokrywania kosztów procesu. Pochwalający wpis student zamieścił na Facebooku po tym, gdy doszło do eksplozji ładunku wybuchowego w autobusie w centrum Wrocławia. Pochwalił po prostu fakt, że ktoś chciał dokonać zamachu terrorystycznego w tym przypadku i dostał karę tutaj wtedy ograniczenia wolności. Coś takiego będzie mu w papierach bardzo długo widniało, że jest karalny. Nie polecam takiej sytuacji. Sąd na przykład tutaj gdzieś indziej w Gryfinie, to już zachodniopomorskie, 10 miesięcy pozbawienia wolności dla 42-letniego elektryka, który był autorem obelżywych wpisów zamieszczonych na facebookowym profilu osoby publicznej. Był, z tego co pamiętam, racji z tego wyroku, nie będę tu przytaczał słów, które tam padły, bo były one powszechnie używane za obelżywe, ale elektryk był zaskoczony, że w ogóle po pierwsze ktoś go namierzył, po drugie, że ktoś go za to ukarał, za to, że coś tam napisał, nie wiem, czy po pijaku, czy po prostu za jakieś tam przepływie głupoty w sieci, bo
napisał, w teorii
normalny człowiek siada przed komputer i nagle ktoś, kto się wydaje osobą do tej pory absolutnie niekaraną za nic, żyjącą z pracy, tak, i że tak powiem, jak wzorowy obywatel, siada do komputera, popełnia takie przestępstwo i już nie jest wzorowym obywatelem, jest wręcz napiętnowany.
Ja ci bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia dotyczące hejtu i jeszcze przytoczenie tych wszystkich wyroków, które są, myślę, bardzo obrazujące cały ten wymiar. Moim i waszym gościem był Maciej Cholewiński z Fundacji Prawo dla Obywatela. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Jakub Luźniak, do usłyszenia za tydzień, do następnego razu. Dzięki.
O prawie przy kawie.